Nie ma charyzmatu takiego wymyślonego. Wszystkie charyzmaty, o których wiemy, były w Panu Jezusie. Jeśli chcemy rozpoznać jakiś charyzmat, a możemy go zrobić tylko razem, wspólnie, we wspólnocie, to potrzebujemy zobaczyć, jak ten charyzmat, jak ten dar działał w Panu Jezusie. I dzisiaj niesamowicie pięknie nam się składa Ewangelia z charyzmatem, który miał święty Dominik i który my też mamy, a przynajmniej tak mamy takie ziarenko, z którego może się rozwinąć ten charyzmat. I ten charyzmat to jest charyzmat życia wspólnego. On w naszym zakonie, święty Dominik miał takie pragnienie charyzmatyczne, aby żyć wspólnie. Nie osobno, nie ksiądz tutaj sam na parafijce, nie jak w opactwach wielkich monastycyzm, każdy swoja cela i modli się do Pana Boga, bardzo ważne, ale nie tak, tylko że bracia w klasztorze spędzają ze sobą czasem 24 godziny na dobę. To jest okropne, ja nie wiem, a zwłaszcza jak jeszcze jest się w takiej formacji początkowej przez 7 lat do kapłaństwa, no to ja naprawdę, to jest Boży dar, że myśmy ze sobą wytrzymali 7 lat 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że tylko się je razem, że się uczy razem, że się gdzieś tam pije kawę razem. Nawet do kościoła się chodzi razem. Wszystko razem. To naprawdę jest cud i Boży dar, że my się tam nie pozabijamy. Ale co więcej, święty Dominik otrzymał taki dar, żeby budować klasztory, które są żywymi wspólnotami. Po to, żeby Pan Bóg mógł działać przez te klasztory. I tutaj naprawdę to jest niesamowite w tej wspólnocie w Szczecinie. I tak wam to chcę powiedzieć z zewnątrz. Nie ma braci, to powiem szczerze, że naprawdę to jest bardzo fajna wspólnota. Oczywiście to nie jest wspólnota, która jest idealna, ale myślę, że ona bardzo mocno promieniuje na to miejsce. Że są różni bracia. My, gdyby nie święty Dominik i nie te samo pragnienie, które są w nim, gdybyśmy ich nie mieli, to my byśmy w życiu się nigdy nie spotkali. Znaczy, widząc niektórych takich gości, których mamy w zakonie, to ja nawet bym przechodził na drugą stronę, pewnie ulicy, gdybym widział, że idą w moim kierunku. A nie dość, że się udaje nie przechodzić i to jeszcze spędzamy ze sobą tyle czasu. I gdzieś Pan Bóg sobie w tym wszystkim radzi, no mimo, że rzeczywiście są napięcia, kłótnie. I żeby było jasne, my mamy wszystkie te same problemy, jakie są w rodzinach też. Jeszcze gorzej, bo nie jesteśmy rodziną, nie ma co udawać. Rzeczywiście mamy takie same trudności, kłótnie, napięcia, nerwy, obrażanie się. Trochę zdradzam, ale tak bywa. Wszyscy to dobrze znamy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie takich nas i was Pan Bóg wybrał po to, żeby obdarzyć tym charyzmatem. Ale jeszcze raz mówię, nie ma charyzmatu, który by nie istniał najpierw w Panu Jezusie. I dzisiaj widzimy Jezusa, który pokazuje nam charyzmat życia wspólnego z Piotrem, na którego powinien być obrażony. Oczywiście nie obraził się, bo obrażanie jest oznaką dość dużej niedojrzałości i słabości. Ale pierwsze co, to mówi Piotr, chodź zjedzmy śniadanie. Charyzmatyczne śniadanie oczywiście, pełne mocy i radości. Ale nie będziemy się tam modlić, tylko będziemy zajadać jakąś rybkę, chlebek i tyle. Ucieszymy się sobą. To jest niezwykle ważne, bo wiecie, Pan Jezus był człowiekiem i jeśli ktoś uważa, że nie, no to niestety musi opuścić Kościół katolicki, bo Pan Jezus był człowiekiem i Bogiem w jednej osobie. I miał też takie ludzkie, normalne relacje z ludźmi, przyjaźnie. Moją ulubioną w ogóle, takim modelowym, właśnie charyzmatyczną wspólnotą, ale taką prostą, nie duchową, nie modlitewną, jest przyjaźń Pana Jezusa z Marią, Martą i Łazarzem. Taką trójką rodzeństwa. Trochę Ewangelia nam tak wprost i między wierszami pokazuje, że to była taka zgrana paczka. Maria, Marta, Łazarz i Jezus. Całkiem w ogóle inaczej niż apostołowie 70 uczniów. Oni mieszkali w Betanii, która jest bliziutko Jerozolimy, czyli Pan Jezus mógł do nich zawsze wpaść. Musiał przejść przez Górę Oliwną i wpadł do domu. Ja naprawdę sobie to tak wyobrażam, że jest taki popołudniowe słońce, Pan Jezus zmęczony po głoszeniu w Jerozolimie, idzie sobie spacerkiem do Marii, Marty i Łazarza, puka i mówi: to ja, Jeszua, co słychać? A tam pewnie z tarasu Łazarz krzyczy: cześć, wiesz, gdzie jest lodówka? Weź sobie zimnej Coca-Coli i chodź na taras. Dlaczego nie? To jest przyjaźń. To jest normalna ludzka relacja. Potem jak Łazarz umiera, to tam widać, co się między nimi działo. Że to była naprawdę żadna doskonała rodzina, rodzeństwo, które miało trudności. No troszeczkę tak pokazana jest ta Marta, aktywistka, która tam biega, krząta się i się denerwuje na siostry. Panie Jezu, weź zrób z nią coś, bo ona siedzi, a ja tu biegam, już po prostu zadyszki dostaję. Ta aktywistka. Druga Maria. No, tutaj teraz kontemplatyczka, ale trochę sytuacja wygląda, jakby to była taka dziewczyna, która ma, no zdradza takie symptomy depresji. Taka dziewczyna, która jest bardzo słaba wewnętrznie, która się zamyka w sobie. To nie chodzi tylko o jej taką świętość, pobożność. Ona, kiedy Łazarz umiera, ona się zamyka w sobie. To Marta idzie kilometry do Pana Jezusa i mówi tam, że Maria została w domu. I to trochę, może nie chcę nadinterpretować, ale to trochę tak, jakby ona powiedziała: Pan Jezu, Marysia ma znowu atak depresji. Znaczy ona jest totalnie teraz zablokowana i z niej wyciekło życie. Łazarz umarł. I gdybyś tam był przecież, to my byśmy tego nie doświadczyli. I ta właśnie aktywistka przychodzi do Pana Jezusa, teraz mówi: to jest normalna rodzina. Normalne rodzeństwo z normalnymi problemami. Nie zdziwiłbym się, gdyby w takiej sytuacji nie tylko spadek nastroju przychodzi do Marii, no ale jak to zazwyczaj w taki stan depresyjnych myśli samobójczych. No, to się zdarza. Wielu osobom, pewnie też tutaj nam. Tacy jesteśmy. Jezus z takimi nami, nie lepszą wersją nas, z takimi nami chce wejść w przyjaźń, wejść w relacje. Takich nas wybrał, takiego Piotra, jak przed chwilą mówiłem, normalnych. I takich nas zabiera na śniadanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym wam dzisiaj bardzo mocno uświadomić, że Kościół to nie jest, jak nas nauczyli na bierzmowaniu, wspólnota ludzi ochrzczonych. To jest definicja, którą trzeba powiedzieć przed księdzem na bierzmowaniu. Jako dorośli spróbujmy uruchomić taką definicję, że jest to relacja. Kościół jest relacją. Dlaczego? Bo Bóg ma w sobie relacje. Bo Bóg nie jest samoistny. W Bogu są relacje, jest Trójcą. Dlatego my, jeśli chcemy przyjmować dary Boże, jeśli chcemy objawiać Pana Boga tutaj na świecie, to potrzebujemy budować relacje między sobą. I też odkrywać, jak Pan Bóg je stwarza. Tak jak stworzył Pan Jezus pod krzyżem relację nową między Marią, swoją mamą, i Janem. I mówi: teraz będzie nowa relacja między wami. Możecie ją nazwać sobie Kościół. I uczeń wziął ją do siebie. I to jest najważniejsza sprawa. bo my naprawdę jesteśmy w stanie być Kościołem, który przychodzi do Kościoła jak do kina czy teatru. Właśnie każdy ma swoje miejsce tutaj wyznaczone. Patrzymy w jednym kierunku, ciemno, scena, widownia, aktorzy, wszystko jest. Kończy się, jeszcze tutaj, proszę księdza, za późno, coś tutaj chyba za... ksiądz się spóźnił. My tutaj mamy zegarki. Kończy się, punktualnie wszyscy wychodzą do szatni, płaszczyk i dziękujemy. Tylko to właśnie jest wspólnota ludzi ochrzczonych. Każda Eucharystia pyta nas o to, czy my nie tylko jesteśmy Kościołem z nazwy, ale czy my rzeczywiście wzięliśmy siebie nawzajem do siebie, do domu. Ja się nie boję tego powiedzieć wprost. To jest skandal. I sobie i wam chcę dzisiaj to wyrzucić, ale pamiętajmy o tym, to jest skandal, jeśli po Eucharystii niedzielnej, a w tygodniu tak samo, ktoś z nas je samotnie obiad. To jest skandal i to jest nie tylko antyświadectwo, ale pomyślcie sobie tak, że gdybyśmy siebie tutaj nie traktowali jak obcych, jak ludzi, którzy indywidualnie przychodzą spotkać się z Panem Jezusem w Komunii Świętej, tylko jako wspólnota, która zna się po imieniu. Przecież wcale nas tutaj tak dużo nie ma. Która nie tylko patrzy, gdzie jest wyjście, żeby nikt przypadkiem się nie uśmiechnął do mnie przy wyjściu. To jest pytanie, czy my znamy z imienia panią organistkę? Czy my wiemy, kto siedzi gdzie? Dlaczego ktoś teraz siedzi z tyłu? Może siedzieć, może potrzebować. Może mieć takie miejsce. Ale no, naprawdę nie bójmy się tego. Na miłość boską, my mamy być Kościołem. Jeśli by się stało tak, że dzisiaj zabierzemy siebie nawzajem do domu i stałoby się to naturalne dla nas, że my się troszczymy o siebie w Kościele, że nie jesteśmy anonimową wspólnotą, właśnie wtedy w cudzysłowie wspólnotą, to nie wierzę, że ten Kościół nie byłby pełen każdego dnia. Dlatego, że nie oszukujmy się. W tym miejscu i pewnie w tej dzielnicy są tysiące ludzi samotnych, dla których Kościół, gdyby nie był w cudzysłowie tylko wspólnotą ochrzczonych duchowo, tylko realną miłością, która się troszczy o siebie nawzajem, to pewnie w dzielnicy niewierzącymi byliby tylko turyści. A i tak pewnie. Wpadliby na chwilę i pomyśleliby, ten Kościół to może to nie jest taka fikcja. Czy jeszcze raz chcę przypomnieć to, co wczoraj mówiłem. No niestety, my jesteśmy naprawdę realnym, jedynym widzialnym znakiem miłości Bożej. Jeśli w nas jej zabraknie, kto będzie jak Jezus? Po to też potrzebujemy tych charyzmatów i po to potrzebujemy się nawrócić. Ale nie nawracajmy się na lepszy sposób zachowania i kolejną pozę, tylko nawróćmy się na prosty gest. Do tego was chcę dzisiaj zaprosić. Na prosty gest uśmiechu. Charyzmatycznego uśmiechu. Takiego, który przemienia życie. Na to, żeby może pani przy kasie naprawdę powiedzieć, ale ma pani ładne kolczyki. Świetnie pani w tych kolczykach wygląda. To ja bym chciał, żeby chrześcijanie byli z tego znani, że się cieszą tym, że komuś pasują kolczyki. Albo że traktujemy się właśnie po ludzku, jak Pan Jezus traktował nas, jak uczył. Nie tylko uczniów, ale przyjaciół. Właśnie Bóg stał się człowiekiem, żebyśmy się stali właśnie bardziej ludźmi, a nie aniołami. I do tego jesteśmy wezwani. I święty Dominik dlatego dostał takie pragnienie. Ja bym chciał wam opowiedzieć pewnie o innych rzeczach, ale ja nie mogę wam opowiedzieć o czymś innym, świętym Dominiku. Bo takiego go znamy. I my jako Dominikanie, no może byśmy chcieli mieć inne pragnienia, ale no takich pragnień. Chcemy żyć razem. I da się, okazuje, z ludźmi, z którymi naprawdę nie jest łatwo. A pewnie się domyślacie, że nie jest łatwo ze wszystkimi braćmi. I żaden klasztor nie ma tylko takiego składu, w którym jest tak lekko. Zresztą na marginesie opowiem króciutką anegdotę. W zakonie trapistów to było chyba tak, że był jeden klasztor, takie opactwo, no, że jeden z braci był wyjątkowo trudny. Niemrawy, złośliwy, w ogóle nikt go nie lubił i wszyscy myślą sobie, jak się go pozbyć z tego klasztoru. Tam piszą petycje do przełożonego, żeby go zabrał, bo już nie mogą z nim wytrzymać. No i go zabrał. I po prostu wszyscy zadowoleni. Po 3 tygodniach piszą dramatyczną prośbę do tego samego przełożonego. Prosimy, wróć go do nas, bo jest 15 razy gorzej bez niego. No to na tym polega. Charyzmatyczna miłość. I bądźmy kreatywni tutaj. Jeszcze o jednej rzeczy, bardzo ważnej trzeba dzisiaj powiedzieć, bo wreszcie nastały czasy, o których nie możemy mówić. Pamiętajmy o tym, że mamy tutaj też takie przestrzenie, takie źródła tej miłości i relacji, które są. To są rodziny. Ja teraz nie będę mówił teraz wielce o tym, jak ważna jest rodzina w chrześcijaństwie. Ludzie! Ja nie będę tego mówił, dlatego że Bóg jest rodziną. Jezus przyszedł do rodziny. I my sobie powinniśmy powiedzieć jasno, że my powinniśmy małżeństwa. To jest heroizm. Tego będzie coraz mniej, coraz rzadziej to się będzie zdarzyć. My powinniśmy czcić małżeństwa. I wreszcie trzeba zacząć to mówić dzięki świętemu Janowi Pawłemu II, który totalnie zmienił nam, znaczy rozwinął teologię rodziny i małżeństwa. To my dzisiaj powinniśmy wreszcie już po Soborze Watykańskim II 60 lat temu zmienić też swoje myślenie i przypadkiem nie patrzeć na księdza, który jest tam wyżej w hierarchii, albo na zakonników. Słuchajcie, zakonnik nie jest sakramentem. Nie jest. Nie ma większej mocy niż małżeństwo. Modlitwa zakonnika. Modlitwa małżeństwa, czasem wprost powiedzieć, nie ma większej mocy. A Eucharystia ma moc, ale po pierwsze, to nie ksiądz ma moc, tylko wspólnota ma moc. Bo ksiądz sam to sobie Eucharystii nie może odprawić. Samotnie, tak? Teraz sobie dla siebie tak odprawię, żeby się pomodlić mocniej. Nie mam takiej możliwości. Jakby tak odprawił, to byłaby nieważna msza. A po drugie, trzeba sobie powiedzieć, że ksiądz tą samą mocą wypowiada te słowa i dokonuje się ta przemiana i ofiarowanie darów. To jest ta sama moc, którą jest miłość małżeńska. To nie jest innego gatunku moc. Znaczy, małżeństwo to jest, jak się bierze ślub, to nie można go brać w kaplicy, nie wiem, czy wiecie. Małżeństwo musi być na środku kościoła. To nowe. Dlatego, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest największa moc w kościele. To jest tak, że ja dzisiaj chodziłem sobie rano, spacerowałem po Szczecinie i tak. I różne rzeczy mnie tak ucieszyły, tutaj jakieś dzieci, tutaj słońce, zielono. W ogóle piękny ten Szczecin, gratuluję. Ale coś, co mnie najbardziej dotknęło, to taka para dziadków, która się szła i sobie tak machała rękami. Znaczy ja tak sobie pomyślałem przed mszą w południe, to ty głupi jesteś, że się zastanawiasz, dlaczego cię to najmocniej dotknęło. Przecież to jest ten jeden z siedmiu punktów, gdzie na 100% działa Bóg. To jest chodzący sakrament. To jest 100% działającej Jego mocy. I oni w ogóle nie mogli nie wiedzieć nawet o tym, że ja poruszony byłem przez Boga, który działał przez nich. Oni by się pewnie zdziwili. No ale tak to działa. No właśnie charyzmaty. Dostali prezent, który nawet nie wiedzą, że przekazują dalej. I naprawdę znam takie małżeństwa, do których ludzie pukają i pytają, czy ja mogę sobie usiąść tylko, posiedzieć i popatrzeć na was. Ogrzać się. I ludzie naprawdę doświadczają łaski, to znaczy realnego działania Boga. Że posiedzą chwilę i nagle się okaże, że i to takie świadectwa znam, że mówią niesamowite. Mi przez 5 minut siedzenia tam wróciła wiara w miłość. Nie tylko w ogóle, ale w miłość, że Bóg jest miłością. Przeniknięcie. No, nie ma się co dziwić. No sakrament to sakrament. To czemu się dziwić? No, tak to działa. Ale co to dla nas konkretnie oznacza? Oczywiście, że tu chodzi o to, żeby podejmować miłość, która jest Bożą miłością, współpracą. Ale to przede wszystkim oznacza to, że my powinniśmy czcić małżeństwa, szanować. To jest heroizm. My powinniśmy się kłaniać przed kobietą w ciąży. Nie bójmy się tego zrobić. Są rzeczy, które mnie naprawdę bardzo rzadko się denerwuję w konfesjonale. Ale i muszę się hamować przy bardzo niewielu rzeczach. Ale naprawdę, jak ktoś się spowiada z tego, że nie przepuszcza kobiety w ciąży na pasach, to rzeczywiście muszę się trzymać, staram się, Duch Święty opanowuje mnie. Ale to jest naprawdę ciężki grzech. My to oczywiście zazwyczaj szukamy grzechów tam, gdzie w ogóle ich prawie nie ma. Przypominam to Duchu Świętym, jak już jesteśmy w wątku spowiadania się. Tylko Duch Święty wie, co jest naszym prawdziwym grzechem. Nie da się zrobić rachunku sumienia dobrze bez wezwania go. To jest dość ważne, żeby go wezwać. Bo może się okaże, że wy nie dziękujecie na przykład jako chrześcijanie, a to jest bardzo poważny grzech z kategorii tych grzechów zaniedbanie. I my tam drobimy, wymyślamy te grzechy jeszcze, co by tam wymyślić. A może ja po prostu nie powiedziałem Panu Bogu dziękuję, że mam 2 płuca. Przepraszam, jeśli ktoś ma 1, ale ci, którzy mają 1, to stanowczo częściej za nie dziękują niż ci, co mają 2. To jest bardzo poważny grzech. No to jest Pan Bóg tutaj macha flagami przed nami. Jestem, patrz ile dobra. Nie, takie średnie dobre. Znaczy, są 4 kategorie grzechów. Można zgrzeszyć na 4 sposoby tylko. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I to zaniedbaniem, proszę pamiętać, to Dominikanie wymyślili. No dorzuciliśmy jedną kategorię potężną grzechu. Że to u nas od 8 wieków było w wyznaniu win, kiedy było, spowiadałem się Bogu i że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem. Tak było w kościele, całym, wszędzie. A Dominikanie przed 800 lat mówili o 750, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Wszyscy dziwili, co zaniedbanie, grzechem? A Sobór Watykański 60 lat temu wprowadził to do mszału. Już wszyscy muszą myśleć, że zaniedbanie. To nie jest tylko, że przekroczyłem przykazanie, czy nie przekroczyłem. A co z naszą wyobraźnią? Ile ominąłem okazji do dobra? I tam, że spotkam jakiegoś żebraka tylko. No tak. A ludzie, którzy obok nas żyją i skomlą o uśmiech. My w naszych klatkach schodowych przecież. I to samo w klasztorze mamy. Można być bardzo samotnym. Chodź na 7 minut herbatę. Już gotowa jest. To wystarczy Panu Bogu, naprawdę. To trzeba zrobić tam, gdzie byśmy w ogóle nie myśleli, że da się coś zrobić. To jest Bóg, On sobie naprawdę poradzi. Tylko zlokalizujmy miejsca, w których my byśmy nie podejrzewali, że z nich się da coś zrobić. To na pewno On tam chce pójść. Do tych ludzi. Do tych ludzi. I tylko jest jeden warunek, bardzo ważny. Trzeba sobie jasno powiedzieć, ja nie jestem na końcu łańcucha miłosierdzia. Bo tak mamy tak, no nie, a ja jestem taki biedny, a kiedy ktoś do mnie przyjdzie? No nie. Zawsze obok mnie jest ktoś, kto jest bardziej potrzebujący. W jakimś aspekcie. I my nawet nie podejrzewamy. To jest coś takiego, że zdradzę znowu wam coś z tego życia zakonnego, no ale trochę tak. Nie ma braci, więc mogę. Właśnie to na tym polega, że wiecie, bycie przełożonym jest bardzo samotna zazwyczaj sprawa. Że ci, którzy się wydaje, że mają władzę, mają tam wszystko, to o nich się bardzo trzeba troszczyć. O tych, którzy właśnie tak udają, że mają wszystko, to zazwyczaj oni w głębi noszą bardzo mocno samotność. Bo to jest, na tym to polega. No, że kapitan na statku, no z kapitanem innego statku by porozmawiał najchętniej o problemach statku. No, ale okazuje się, że nikt z załogi często nie zapyta go, ej, chodź, wyjdźmy sobie na spacer. Nie, że ty mnie zabierzesz na spacer i się zaopiekujesz, no. Może tak trzeba zrobić. To pamiętam ja sam, jak odkrywałem, że można rodzica zaprosić do kawiarni. I tak się czułem. Pamiętam, jak byłem tam, nie wiem, ze 20 nastolatkiem, 20 lat miałem, byłem sobie, co mój tata sobie pomyśli, jak go zaproszę na piwo? No chyba mu się miło zrobiło. W ogóle z moich braci zaprosiłem. Świetne spotkanie było. Okazało się, że właśnie. Czy że jest obok mnie zawsze ktoś, kogo można zaprosić do tej wspólnoty. I naprawdę bardzo was do tego zachęcam, bo w tym Bóg po prostu będzie mógł być Bogiem. A o co nam innego chodzi? O to, żeby go było dużo. Żeby był tym, kim jest. A my, żebyśmy byli tętniącą o takiej prostej miłości, wspólnoty. I do tego was bardzo zachęcam, żeby tak jak Pan Jezus w domu u Marty i Łazarza zapraszać ludzi do swojej lodówki. Żeby tak jak Pan Jezus zabierać kogoś na śniadanie. Żebyśmy nie byli samotni przy obiedzie. Teraz będzie festny w niedzielę. Dobrze go wykorzystajcie. To jest charyzmatyczny festyn, ale który kontynuować trzeba. Pomyślcie sobie na tym festynie, żeby kogoś tutaj przy parafii zapytać, jak ma na imię, kogo nigdy nie zapytaliście, a może 20 lat siedzicie w jednej ławce i nie wiecie z kim. Przebijmy ten balon. Bo to jest w ogóle ogromna pokusa. Szatan nienawidzi tego, że my się dowiemy. I wszystko robi, żebyśmy się nie dowiedzieli, kim jesteśmy, jak tu jesteśmy. Zróbmy mu na złość teraz. Po dominikańsku. Torturujmy trochę go. A co? Wiecie dlaczego? Ja chcę skończyć tutaj to po franciszkańsku. Na złość trochę sobie i z uśmiechem. Ale naprawdę, święty Franciszek powiedział do swoich braci, jestem przekonany, że do Dominikanów idealnie to powiedział. I pasuje, i powinniśmy tego słuchać. Mówi tak, bracia, idźcie i głoście, a jak będzie trzeba, to użyjcie słów. Czy gdybym ja kogoś zaprosił do mieszkania ze mną na parę miesięcy do mojego domu, bez mówienia o Bogu. Czy on by się stał się człowiekiem wierzącym i powiedział tak, ja chcę być chrześcijaninem? Bez nakłaniania go. Jeśli tak, to rzeczywiście to się nazywa chrześcijaństwo. z tego, że ktoś będzie ze mną jadł śniadanie. Charyzmatyczne śniadanie. O to się bardzo dla was modlę i proszę was, módlcie się bardzo mocno o to dla naszej wspólnoty. Potem już tylko stoi przed nami. Oczywiście dalsze dziękczynienie, uwielbienie Boga, który naprawdę z nami takim, jacy jesteśmy, sobie poradzi i będzie chwała Jego rozlewała się na to miejsce i na naszą wspólnotę. Amen.